cyfry. Dzień dobry albo dobry wieczór. Proszę Państwa, bardzo serdecznie się z Państwem witamy. Jesteśmy już na K2. Wspięłyśmy się dzisiaj wraz z Katarzyną Kasią.
Dzień dobry.
A także Joanną Tyrowicz.
Dzień dobry.
Nie trzeba Joanny Tyrowicz Państwu przedstawiać, ale ja to i tak zrobię. Joanna Tyrowicz jest profesorką nauk ekonomicznych, wykładowczynią na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzi Instytut Badawczy GRAPE, a także od bardzo niedawna jest członkinią Rady Polityki Pieniężnej. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać o ekonomii. Ja muszę powiedzieć, że ja po raz kolejny jestem zestresowana tą rozmową na K2, dlatego że po prostu żadna z nas, oczywiście z wyjątkiem Joanny Tyrowicz, ekonomistką nie jest. Więc ja chciałabym zadać pytanie na początek naiwne. Była ostatnio taka akcja, że dzieci, proszę Państwa, dzieci zadawały pytania Katarzynie Kasi. Były to najróżniejsze pytania, ale tam trafiło się takie pytanie, które pomyślałyśmy, że doskonale pasuje do tej rozmowy. I to było pytanie, dlaczego pieniądze są ważne? Dlaczego pieniądze są ważne, Joanno?
To jest bardzo ładne pytanie, szczególnie jeśli zadają je dzieci, bo jest pytaniem z tezą. Bo pierwsze pytanie, jakie by sobie zadał filozof pewnie, to w ogóle czym są pieniądze, a potem czy są
pieniądze
ważne?
Czy istnieją.
Czy istnieją. Ale później, czy są ważne? A tutaj dziecko już miało taki jasny stan, że pieniądze są i są ważne, i tylko nie rozumiało dlaczego. Co samo w sobie jest bardzo ciekawe. Dla nas, w sensie dla ekonomisty, naukowca, pieniądz w ogóle nie musi istnieć. Mnóstwo kawałków ekonomii nie ma pieniądza. Pieniądz to jest takie coś, co ma kilka zalet i dlatego społeczeństwa z nich korzystają. Po pierwsze jest, jak to nieładnie się mówi po angielsku, fungible. Pięć jest pięć. I czy ono jest pięć w monetach, czy w banknotach, czy na koncie, czy w jakiejś aplikacji. To jest pięć. Nie jest to prawdą o kubkach, o jabłkach, o pomarańczach. Tak? Za pięć czegoś można sobie wziąć dowolną rzecz, która ma wartość pięciu, a za pięć pomarańczy nie każdy się będzie skłonny wymienić. Jest taka bardzo stara powieść z czasów starożytnych, tak zwana chrematystyka, uważana za pierwszy tekst ekonomiczny w historii ludzkości. Nie wiem, czy pierwszy, ale jeden z pierwszych, bo tak się uczy na historii. I chrematystyka to jest właśnie nauka o pieniądzu, która podkreśla to. A następnie stwierdza, że pieniądz jest zły, a nie ważny. Dlaczego pieniądz jest zły? Dlatego, że ile można chcieć mieć drewnianych łyżek, albo drewnianych misek, albo nawet osłów. No tylko tyle, ile człowiek będzie używał. A pieniądze można chcieć mieć dowolną ilość i to podważa, zaburza i niszczy więzi społeczne. Taka była narracja w starożytnej Grecji, więc pieniądz nie musi być ważny. Ale dla części ludzi jest po prostu sposobem do osiągania ich celów i pewnie to dziecko miało na myśli, nie wiem, zgaduję.
Pewnie tak. Ja się zastanawiałam, tak zanim przejdziemy do rozmawiania o tym, co nas najbardziej boli, chciałam cię zapytać, no bo jak się właśnie nawiązałeś do starożytnych tekstów, jak Bronisław Malinowski analizował życie na Wyspach Tropiańskich, to o magii i ekonomii pisał w jednej książce. Znaczy uważał, że jeżeli chodzi o te dziedziny, akurat dwie, to bardzo dużo je łączy. I ja ci chciałam zapytać o twoje zdanie na ten temat. To znaczy, czy to rzeczywiście tak jest, że do dzisiaj możemy powiedzieć o pewnych zasadach wiary w więź łączącą przyczynę i skutek z dużym prawdopodobieństwem, ale niekoniecznie, która jest wspólna dla magii i dla ekonomii?
Ja tak nie uważam. W sensie ja nie jestem z tej części ekonomii.
Czyli to jest ścisła nauka.
Ja uważam, że ekonomię, znaczy w ten sposób próbuję uprawiać, że to jest nauka ścisła. Natomiast to jest w ogóle fascynujące, jak się popatrzy po społeczeństwach, to każdy wymyślił sobie jakiś sztuczny pieniądz. To nie zawsze chyba był pieniądz. W wielu kulturach się wymienia rzeczami, które nie mają obiektywnej wartości. Na przykład tam jakieś koraliki, czy cokolwiek takiego. Samo w sobie to nie generuje niczego, poza tym, że jest wymienne. No to jest dlatego, że po prostu barter jest kłopotliwy. To wszystkie kolejne kultury odkrywały, że barter jest kłopotliwy i dobrze jest mieć jakąś formę wymienialnego czegoś tam. Ale wartość tego wymienialnego czegoś tam, i tu wchodzi Harari i takie tam różne, nie, że pieniądz jest wart tylko tyle, ile wierzymy, że jest wart.
Czyli to jest jednak rodzaj magii w tym sensie. Nie ekonomia jest magią, tylko pieniądz jest magią.
No trochę wracamy do tego pierwszego pytania. Subiektywną, więc czyli nie wiem, dogadujemy. Czy to jest magia. Ale tak, tak, że gdybyśmy nagle wszyscy, tak jak jest nas te 7 miliardów, czy podjęli decyzję, że dolar jest bezwartościowy, to dolar byłby bezwartościowy. Tylko musielibyśmy wszyscy w sposób skoordynowany podjąć tę decyzję. I cała wartość dolara wynika z tego, że w sposób skoordynowany zdecydowany względnie podejmujemy decyzję, że jednak ma jakąś wartość, że euro ma jakąś wartość, a jen ma na przykład nieco mniejszą wartość. Więc no ta rzeczywistość, znaczy w sensie jakiś taki aspekt tego, że te koraliki, mimo że to są banknoty i ich wartość estetyczna jest zerowa, to jednak jest jakiś taki koralikowy aspekt chyba. Do
i nawet pieniądza. Się w to nie można ubrać, ani się z tym ładnie na szyi nie wygląda, bez sensu.
Wiesz, no daj komuś szansę, nie? Jakiś projektant pewnie wymyśli jakiś design z banknotów, albo nie daj Boże.
Ale poczekaj, bo to jest, ja bym to jeszcze troszeczkę...
Kleopatra miała
tak,
chyba.
Tak, no to są tam na przykład duńskie te pieniądze z dziurką, bardzo fajne do noszenia na szyi.
Widziałam gdzieś w internetach taką suknię ślubną, zrobioną z banknotów.
Widzisz, no też jest jakaś...
Chyba z dolarów, więc one już były bezwartościowe w tym wypadku.
Ale mnie
zostały poszyte.
Każdy bank centralny musi wymienić swoją własną walutę na popsuty banknot, na prawdziwy banknot, jak przyniesiesz, więc nie bezwartościowo.
Ale to mnie właśnie zastanawia, no bo zobaczcie, jeżeli się umawiamy, że ten dolar ma wartość i on rzeczywiście dzięki temu tę wartość ma, no to tak samo na przykład zawsze się zastanawiałam nad tym, jak rosną takie bańki, że na przykład mieszkania są coraz droższe, coraz droższe, coraz droższe, coraz droższe, no bo ludzie się godzą płacić za nie coraz więcej, tak? A gdyby na przykład powiedzieli, nie,
bo zapomniałam, że my nagrywamy audio,
te ceny
tak.
mieszkań są bez sensu, to by przekuło ten balon? No, wiesz, gdzie, tym, się, gdzie jest rewolucja możliwa w tym wszystkim?
Na tym polega pękanie każdej bańki, że nagle konsensus co do tego, że jakaś tam cena jest uprawniona, zmienia się na konsensus, że ta cena staje się absurdalna. I zazwyczaj nie wydarzy, czy w sensie pękanie wydarza się z dnia na dzień, natomiast to przesunięcie konsensusu nie wydarza się z dnia na dzień. Ale to też jest tak, że wiesz, dla każdego, co to jest popyt, czy tam ten, to jest chęć poparta siłą nabywczą, tak, że coś chcesz mieć i masz na to pieniądze. Więc żeby ceny mogły rosnąć, czegokolwiek, czy weźmy mieszkania, czy samochody, czy koraliki, to musi być tak, że ktoś chce to mieć, to jest pierwsze. I tu oddziałujemy na różne sposoby, i marketing ma dużo miejsca, i jakieś normy społeczne mają dużo miejsca i tak dalej, ale po drugie musi być to poparcie siłą nabywczą, no to się samo nie wydarzy. Jeżeli przyjrzymy się na przykład temu, co się dzieje w Polsce w ciągu ostatnich paru miesięcy, no to jak przyszedł KNF i powiedział, że żeby dać komuś kredyt na mieszkanie, to on musi spełniać dużo wyższe wymogi niż parę miesięcy wcześniej, to nagle to poparcie siłą nabywczą się zasadniczo zaczęło ograniczać. Także te procesy no, są w jakiś sposób regulowane, samo z siebie się to nie wydarzy. Pytanie dla nas jako ekonomistów ciekawsze jest takie, czy umiesz pęknąć bańkę bez pękania jej. To znaczy, czy można ją tak, jak już tak urosła, to czy dałoby się ją tak delikatnie odessać, bo pękanie zazwyczaj rodzi radykalne reakcje ze strony wszystkich uczestników, a jakby się tak ją dało radykalnie, znaczy na miękko odessać, to wtedy być może nie będzie jakichś dramatów w postaci na przykład nadmiernego wzrostu bezrobocia, albo nadmiernych zwolnień, albo nadmiernego spadku popytu, czy czegoś tam. No i jeszcze się nie udało.
No właśnie, to jest pytanie, czy to można, dlatego że do tej pory rozmawiałyśmy troszeczkę o magii i troszkę o wierzeniach i o koralikach i o tej właśnie umowie społecznej, która jest umową, na bazie której coś ma wartość, albo jeszcze wierzymy, że ta wartość rośnie, a jest jeszcze ta cała emocjonalność, która jest związana z ekonomią. Ona nie jest ekonomią, ale jest związana z ekonomią w takim sensie, że kiedy już bańka pęka, to jest to wzmożenie emocjonalne powiązane ze strachem, bezradnością, szokiem, prawda? Ludzie wierzą w to, że jest kryzys też i obawiają się go naprawdę. I jak to się według ciebie z kolei sytuuje tutaj? To znaczy o te emocje pytam.
To jest...
Czy jest coś takiego jak ekonomia emocji?
No nie, nie. Chyba nie ma, dlatego że nasi agenci są w pełni racjonalni, a jak nie są racjonalni, to my modelujemy, jak nie są racjonalni, nie są emocjonalni w tym sensie. Ale dwie rzeczy powiedziałaś takie, które bym się chyba wcześniej zaczęła rozbierać. Pierwsze jest takie, że generalnie o ile trudno jest odessać bańkę na miękko, o tyle względnie łatwiej jest nie dopuścić do jej wzrostu. I jak patrzymy sobie na wydarzenia z globalnego kryzysu finansowego, który był tam 12 lat temu i czytałam teraz niedawno. Ja wiem, że jestem opóźniona, ale ja po prostu nie mam kiedy czytać. Czytałam książkę, to się nazywało Big Short, czy coś takiego. Poza tym, że ona jest świetna, to cała ta książka jest o tym, że mnóstwo ludzi w amerykańskim systemie finansowym wykonywało to, co się im zdefiniowało, a nie to, czego się od nich oczekiwało. Że gdyby agencje ratingowe cieszyły się inną renomą, inni ludzie tam pracowali, inaczej rozumieli oni sami swoje obowiązki, to nie, byłoby, nie doszłoby do takiej sytuacji, do jakiej doszło. Że gdyby nie tam ileś osób, dla których po prostu zarządzanie day to day stało się niemożliwe, bo było zbyt skomplikowane, złożone, za dużo rzeczy tam. Gdyby nie było jakichś super zachęt do tego, żeby być wielkim zwycięzcą w jakimś wyścigu po ogromne pieniądze. Czyli jakby to, co ja rozumiem z tej książki, to nie tam, że ktoś jakoś super się kierował chciwością. Chciwość jest normalną cechą, wszyscy ją mają, trochę na tym polegają rynki finansowe, że ludzie to przejawiają. Ktoś nie chce tego przejawiać, nie pracuje na rynkach finansowych, sprawa jest dla mnie prosta. Natomiast to, że się tego nie udało uregulować, bo ci, którzy byli na różnych etapach odpowiedzialni za regulację, najpierw wewnątrz, a potem na zewnątrz, po prostu nie byli w stanie spełnić pokładanych przez społeczeństwo w nich nadziei, no to jest w ogóle jakaś osobna historia. I w tym sensie wydaje mi się, że to jest mniej opowieść o emocjach, a bardziej opowieść o jakiejś odpowiedzialności. W takim rozumieniu, gdzie kończy się i zaczyna się moja indywidualna odpowiedzialność za mnie i za naszych współobywateli. To już zaczyna być filozofia, ale na pewno nie jest magia i chyba nie są to emocje tak wprost.
Co w tej sytuacji można byłoby zrobić? To znaczy mówisz i ja bym bardzo chciałabym pójść za tym myśleniem, to znaczy, że no ponieważ nie wiemy za bardzo jak odessać bańkę, żeby ona nie wybuchła, to możemy nie doprowadzić do tego, żeby ona urosła. No ale mamy na przykład w naszym kraju taką sytuację, w której ceny mieszkań poszybowały albo na przykład ceny wynajmu poszybowały tak bardzo, że właściwie no, rozsądny człowiek zastanawia się, czy lepiej nie wrócić do rodziców.
No, znam ludzi, którzy powyjeżdżali z Polski, bo nie było ich stać na mieszkania i taniej jest wynająć chociaż w innych, na przykład.
Chociaż w innych krajach dzieje się to samo. O Berlinie od razu powiem, że to już koniec. Nie ma tego, co było i ceny są jeszcze wyższe niż w Warszawie. Mieszkania nie da się znaleźć praktycznie. To jest duży problem, chociaż tam nie tak długo trwały jak u nas, więc to jest trochę coś innego. No, mamy też, nie wiem, ceny sztuki na przykład w tej chwili nabierają niesamowicie, prawda? No i co możemy zrobić, żeby tak nie było?
Ja nie wiem, czy to jest to samo, to co ty powiedziałaś, a bańka. Bo z samego faktu, że rosną jakieś aktywa i część na przykład osób uważa, że to podważa zasady sprawiedliwości społecznej, jeszcze nie znaczy, że wzrost wartości tych aktywów przerasta faktyczną wartość. Bańka to jest sytuacja, nie w której ceny urosły, tylko w której ceny urosły do takich poziomów, że się nikt z nimi jutro nie będzie zgadzał. Kiedykolwiek to jutro miałoby nastąpić. Także to są dwie różne rzeczy. Generalnie ceny są przydatną informacją, bo to jest informacja. Dlatego na przykład inflacja jest taka zła, bo zaburza relacje pomiędzy cenami. W związku z tym zaburza dla nas informacje, co jest wartościowe, co jest mniej wartościowe. Ale jak popatrzysz sobie, zupełnie inna sytuacja Niemcy niż Polska, zupełnie inna sytuacja. W Polsce mamy jakąś normę społeczną, kulturową, jakby tego nie nazwać, że każdy musi mieć swoje mieszkanie. Czy miejsce, w którym mieszka, musi być jego wynajmowane.
Tak.
Niemcy w ogóle nie mają takiej normy. W sensie, jakbyśmy patrzyli na to, jaki procent Polaków uważa, że można mieszkać w wynajmowanym, potem zrobili dokładnie lustrzane odbicie, to taki procent Niemców uważa, że trzeba mieszkać we własnym. Czyli dokładnie przeciwbieguny. Samo sobie to jest ciekawe, dlaczego tak jest i z czego to może wynikać, ale tak jest na pewno. No i teraz, jak jesteś w Polsce, jesteś sobie człowiekiem na przykład jakoś tam średnio majętnym, rozglądasz się, co możesz z pieniędzmi zrobić, no to poza nieruchomościami zbyt dużego wyboru nie ma. Do tego cały czas jednak jesteśmy krajem nisko zurbanizowanym, duże miasta będą rosłe, małe miasta będą malałe, więc o ile dyskusja o tym, że w Polsce mieszkań jest za mało, stopniowo traci momentum, o tyle na pewno w niektórych miejscach mieszkań jest zdecydowanie za mało, w niektórych miejscowościach, czy wręcz w dzielnicach. Więc to są, no to się po prostu będzie działo, nie? Historia niemiecka to jest historia, w której ponieważ nikt nie chciał kupować na własność, no to budowane były tylko te nieruchomości, które ktoś myślał, że wynajmie. Jak już jesteś właścicielem 20 domów, po 20 mieszkań w każdym i z tego żyjesz, w sensie jesteś rentierem, to okej, osiągasz tego przychód i byłoby cię stać na kupienie 21, ale już ci się trochę nie chce. I ponieważ zrobił się bardzo skoncentrowany ten rynek i relatywnie niewielka grupa osób była w stanie podjąć się wysiłku budowania nieruchomości, a im się już nie chciało, bo nikt nie zostaje rentierem dlatego, że ma jakiś po prostu super szwung i drive do podejmowania kolejnych ryzykownych działań, to po prostu powstawało ich za mało. Populacja rosła, ilość mieszkań, czy liczba mieszkań nie rosła współmiernie i to w tym sensie zupełnie inna sytuacja niż Polska, gdzie tych mieszkań buduje się znacznie więcej. Jest ogromna realokacja ludzi. W Niemczech ludzie się bardzo rzadko przeprowadzają, częściej dojeżdżają. Znacznie częściej. Zresztą częściej dojeżdżają za pośrednictwem środków komunikacji publicznej, które są dostępne w przeciwieństwie do Polski, więc to też są zupełnie inne, trudne do porównywania i wyzwania i społeczeństwa, ale no, tam po prostu tych mieszkań się nie buduje, mimo popytu, bo nie ma kto ich budować, bo trochę nie ma jak ich zachęcić tych właścicieli kapitału, żeby to zrobili. A w Polsce mieszkań buduje się bardzo dużo nowych, tylko że moc nabywcza społeczeństwa nie rośnie wystarczająco szybko, żeby każdy sobie kupił to mieszkanie tak szybko, jak chce, i w tym miejscu, w którym chce, to też jest druga sprawa.
Ale jeszcze wracając do tego pytania o emocje i ich rolę. Jakiś czas temu czytałam wywiad z profesor Janną Tyrowicz w gazecie i pani profesor powiedziała tam coś, co nie wiem, czy dobrze przytoczę, na pewno gdzieś się pomylę, ale mniej więcej ja z tego zrozumiałam tyle. I teraz wracam do Polski tak bardzo mocno, do tego, co nas najbardziej boli. Pani profesor powiedziała, że Polacy w tej chwili, badania wskazują, że oczekują wzrostu inflacji. Polacy są nastawieni na to, że będzie rosła inflacja, że będzie kryzys tak narastał. I że to oczekiwanie na inflację jest w pewnym sensie siłą napędową do jej rzeczywistego wzrostu. Mhm. Czyli no, jakieś emocje w tym są, nie?
Ale oczekiwania to nie muszą być emocje.
Ale właśnie na czym polega to oczekiwanie inflacyjne?
Znaczy, może lepiej byłoby, jakby Karolina nam wyjaśniała, co to są emocje, które ja będę w stanie
znaczy, wiesz, może
rozróżniać.
Z milion pytań. Po pierwsze, dlaczego Polacy uważają, inflacji, że wiesz, tak, że inflacja wzrośnie? Dlaczego Polacy nie słuchają tych, którzy mówią, że inflacja nie wzrośnie? Dlaczego to, że Polacy oczekują wzrostu inflacji, wpłynie na rzeczywisty jej wzrost? Nie? To są takie trzy pytania w jednym.
Na trzecie jest najłatwiej odpowiedzieć. Rozsądny człowiek, kiedy oczekuje wzrostu cen, to kupuje wtedy, kiedy go jeszcze stać. Czyli teraz.
Czyli właśnie kupują.
Czyli kupuje.
Ale to widać, bo udajecie się do jakiegokolwiek centrum handlowego i zobaczycie, że wszędzie pełno. Mnóstwo kolejki przy kasach.
Jako zawodowiec odmawiam wnioskowania.
Kupują.
Centrum handlowe.
Jasne, ale tak właśnie jest. To jest kwestia tego socjologicznego oka. To znaczy widzisz, że jest ożywienie, a nie jego brak.
No bo pogłoski o tym, że w Polsce jest recesja, wydają się być nieco przedwczesne. Natomiast jak myślisz, że ceny wzrosną, więc musisz kupić teraz, bo w przyszłości ciebie nie będzie stać, to zwiększasz popyt. A moce wytwórcze nie są w stanie do tego doskoczyć. No to co może zrobić sprzedawca, przedsiębiorca? To jest jedyny sposób jego reagowania.
To może nie należy
popyt.
To może należałoby nie informować o inflacji, albo... No bo
no dobrze, ale to,
no bo to jest czyste zarządzanie emocjami ludzi.
Chcesz
w takim
powiedzieć,
razie,
że jak nie powiesz ludziom, ile wynosi wskaźnik inflacji, to oni tego nie zobaczą w sklepie?
No zobaczą, przecież będzie im rosnąć. Tylko że tu były trzy pytania.
Dlaczego, ostatnie załatwione.
Tak, dlaczego to nakręca inflację? Ale z drugiej strony, dlaczego Polacy uważają, że inflacja będzie rosła?
To jest błędna ocena i dlatego jest tym bardziej niepokojąca, bo nie wierzą w stabilizującą rolę polityki pieniężnej.
Ale zaraz, co jest błędną oceną?
Że inflacja będzie rosła.
A nie będzie?
Nie będzie, bo na razie rośnie, więc wiemy, że rośnie, bo widzimy, że rośnie.
Generalnie inflacja, możemy sobie ją mierzyć jak chcemy, ale ta najbardziej potoczna używana jest mierzona w relacji rok do roku. Mhm. Czyli jak myślimy sobie, teraz jesteśmy w listopadzie 2022, to porównujemy poziom cen w listopadzie 2022 do listopada 2021. Teraz jeżeli ty myślisz, że inflacja będzie rosła, to tak zdroworozsądkowo powinnaś uważać, że ceny między listopadem 22 a 23 urosną jeszcze bardziej. Mhm. A to się praktycznie nie wydarza. Jest coś takiego, się nazywa efekt bazy. Jak już raz wzrosła cena czegoś tam, to jej następny przyrost, nawet jeśli się wydarzy, nie będzie już tak wysoki. Dlatego, o ile nie wchodzisz w wariant turecki, czyli totalnej eksplozji stopy inflacji, to po tych jakby takich pierwszych solidnych wzrostach, następne wzrosty są niższe i niższe i niższe. To nie znaczy, że inflacja będzie wracała do celu, ani że ceny się ustabilizują. To tylko znaczy, że będzie niższa dynamika inflacji z powodu efektów bazy. O ile nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, kolejna wojna, jakieś inne kataklizmy, to nie ma powodu oczekiwać, że w przyszłym roku tempo wzrostu cen w relacji do tego roku będzie wyższy niż jest w tym roku w relacji do poprzedniego. Ceny będą wyższe, oczywiście, co do poziomu. Tak? No to są poziom. Jak ktoś myśli cenami z 2020, No to w 2023 będą wyższe niż w 2022, wyższe niż w 2021. Ale jak ktoś już się przyzwyczai do cen z 2022, no to w 2023 wzrosną mu w głowie o mniej niż w 2022 wzrosły relacje do 2021. Teraz jest pytanie, czy rozsądni ludzie, których pytamy o oczekiwania inflacyjne, umieją takie rozumowanie przez pierwszą pochodną przeprowadzić. Jeżeli nie, to myślę, że inflacja będzie narastała, a to ich zachęca do jeszcze bardziej intensywnych zakupów. I po to jest na przykład komunikacja banku centralnego czy czegoś innego, żeby ludziom wytłumaczyć, że hola hola, za bardzo się martwisz, aż tak źle nie jest, obiecujemy, że będzie lepiej.
Okej, to weszłaś sama na to pole minowe,
czyli kwestie komunikacji. Nie powiedziałam, który.
Dobrze, ale no to w takim razie teoretyczny bank centralny komunikuje nam, że stopy...
Ale jeszcze było pierwsze twoje pytanie. Dlaczego ludzie nie
Dlaczego
wierzą?
Ludzie nie wierzą? Właśnie. No, czyli to jest trochę
że pole minowe. Że bank centralny im pomoże.
Dlaczego ludzie nie wierzą w sprawczość?
Tak. To jest właściwie to pytanie.
To nie jest pytanie, że oni nie wierzą w sprawczość. Mogą myśleć, że siły już są różne ważniejsze niż to, co bank może, albo że bank się nie stara. To są dwie różne rzeczy. Ale jak się zastanowić nad tym wierzą, nie wierzą, my używamy słowa wierzą, ale nie jako miara magicznych przekonań, tylko jako miara jakiejś...
Zaufania.
W tym sensie nie wiem, czy to jest koniecznie na poziomie emocji, tak? Bo ja mogę cały czas się nie zgadzać z kimś, nie lubić kogoś, nie chcieć na niego głosować, albo mogę go uwielbiać, zgadzać się z nim i chcieć na niego głosować, ale to są dwie różne rzeczy, znaczy w sensie w moim rozumieniu tych słów, niż wierzę, że coś się wydarzy versus wierzę, że coś się nie wydarzy. My używamy częściej tego słowa oczekiwania i ono się słabo tłumaczy na wierze, co nie jest dokładnie tym samym, co...
No, ale to też się, wiesz, to się wiąże z całym takim zestawem rzeczy właśnie, jak zaufanie, jak nadzieja, jak poczucie bezpieczeństwa. Bo ja, wiesz, oczekiwałabym ja od instytucji finansowych, od których zależy to, w jakiej ja będę sytuacji finansowej, bo tak jest po prostu. Ci ludzie rzeczywiście mają przełożenie. Ja mam swoją sprawczość, ale ich sprawczość też jest wielka tutaj. Ja bym się chciała czuć bezpiecznie.
A czy to nie jest tak, że Polacy, i nie są w tym jedynie w tym regionie, w którym się znajdujemy, ale że Polacy mają taki specyficzny stosunek do państwa, który polega właśnie na braku zaufania i że ten brak zaufania do państwa przekłada się na dwie rzeczy. Po pierwsze, ponieważ nie ufamy własnemu państwu, więc także nie ufamy jego instytucjom finansowym, czyli temu teoretycznemu bankowi centralnemu. To jest pierwsza hipoteza. I druga hipoteza, że ponieważ nie żyjemy w kulturze zaufania, no to wiedzą socjologowie, prawda, bo było ileś tych badań z zaufania społecznego w Polsce, ono jest dramatycznie niskie, ale za to te społeczeństwa charakteryzowane przez ten brak zaufania do państwa, one mają coś innego i to jest to tak zwane resilience, czyli odporność na to, co przychodzi. Odporność, którą na przykład opisywano podczas kryzysu 15 lat temu prawie już, finansowego, że ponieważ Polacy mają ten specyficzny stosunek właśnie braku zaufania, ale odporności, no to oni się troszeczkę tak zachowywali, jakby nie uwierzyli w ten kryzys, bo uważali, że dobra, muszę sobie poradzić sama, bez tego państwa, dam sobie radę. Więc to tak jakby, to jest taka dosyć paradoksalna rzecz. Brakuje zaufania, ale za to jest odporność. Czy to jest tak z waszego punktu widzenia, was, ekonomistów, z twojego punktu widzenia? Czy ty się odnajdujesz w tym opisie?
Bardzo ciekawe to, co ty mówisz, też dlatego, że być może my po prostu tak o tym na co dzień nie rozmawiamy, ale jak słucham ciebie, to pomyślałam sobie o amerykańskim banku centralnym, też o europejskim banku centralnym, które przez ostatnie 10 lat żyły w świecie, w którym nie były w stanie nikogo przekonać, że ceny będą rosły. W związku z tym żyliśmy w zagrożeniu takiego czegoś, co się nazywa deflacją, że ceny będą malały, to jest groźne dla gospodarki z różnych względów, nie mniej groźne niż wysoka inflacja, więc te banki centralne próbowały ludzi przekonać, że nie, no kupujcie, róbcie tę presję cenową, bo my chcemy mieć cel inflacyjny na poziomie 2, a nie gdzieś tam 0. No i jak inflacja zaczęła rosnąć i w Stanach, i w strefie euro, wszyscy się bardzo ucieszyli w bankach centralnych, bo uznali, że no wreszcie odrywamy się od tego zera. I to cieszenie się stało za tym, że banki centralne i Stanów Zjednoczonych i Europy przez długi czas nie reagowały na wzrosty cen, ponieważ miały nadzieję właśnie, że te oczekiwania inflacyjne się przesuną ze zmianą cen i ludzie z powrotem zaczną wierzyć w cel inflacyjny 2, 2,5, a nie w zero i nie przekonasz mnie, że będzie inaczej. Mhm. I jakby jeden z powodów, czy krytycyzm, który się wysuwa, to jest, że te banki się spóźniły z reakcją, że inflacja wzrosła za bardzo, że teraz trzeba będzie reagować ze zbyt mocno, że to zamiast harmonizować, to rozregulowuje gospodarkę, ale powód, dla którego oni się w swoim rozumieniu nie spóźniali, tylko powód, dla którego nie reagowali, był taki, że się właśnie cieszyli, że wreszcie być może rzeczywistość pomoże im przekonać ludzi, że ceny jednak rosną.
Ale przepraszam, w naszym kraju też tak było?
Nie, ale pomyślałam, że opowiem tę historię, bo jest ciekawa.
A jak było w naszym kraju?
Z czym?
Z niereagowaniem na inflację.
Z niereagowaniem na inflację, dokładnie.
Już ja jestem w tym sensie w trudnej sytuacji, że ja naprawdę nie słucham tych konferencji prasowych.
Ty jesteś w dużo łatwiejszej sytuacji niż ci, którzy ich słuchają, zapewniam cię.
Ale jakbyś popatrzyła na zdania, które powiedziałaś wcześniej, kiedy zaczynałaś, no to powiedziałaś coś o instytucjach finansowych. To coś dla mnie jest innego niż instytucje państwa na przykład. Po drugie, powiedziałeś, że od nich zależy twoje bezpieczeństwo. Trochę od ciebie, ale trochę od nich. I że chciałabyś dostać to poczucie bezpieczeństwa. I teraz, jak się zastanowimy nad tymi trzema elementami twojej wypowiedzi, to żadna z nich nie jest tak na twardo nawet zapisana w polskim prawie.
No jasne, że nie jest. Nie? Tylko wiesz, oczekiwania inflacyjne Polaków też nie są zapisane w prawie, a spodziewamy się wielkiej inflacji. W związku z tym ją nakręcamy, tak?
Tak, tak, ale zrozumiałam. Próbuję się teraz cofnąć do tego Big Short, może dlatego, że ja teraz przeczytałam tę książkę i taka jestem ten, nie? Że jakby w jaki sposób dochodzimy do tego konsensusu, co jest moją odpowiedzialnością, co nie jest moją odpowiedzialnością. Na przykład odpowiedzialność NBP jest określona bardzo jasno, trzymać inflację w celu, cel wynosi 2,5.
A inflacja ile? 17,9, prawda?
17,9, będziemy rozmawiać, będzie wyższa, się zmienia, ale nie wchodząc w ten, jakby zostało określone, jaki jest ten mandat.
Teraz ale to właśnie następne o tym mówię. Pytanie to jest ten mandat, którego ja oczekuję, że oni tylko zrealizują.
Super, ale tak? Jak go będziesz egzekwować jako obywatel?
No nie mam żadnych narzędzi do tego.
No i teraz, dlatego mówię, jak będziemy dochodzić do tego konsensusu, bo oni to samo mówili, w sensie Moody's i Standard & Poor's też mówili to. My nie mamy żadnych narzędzi, żeby egzekwować instytucji finansowych, żeby nam dali lepsze dane, żebyśmy mogli lepiej wycenić ryzyko instrumentów finansowych, którymi oni handlują. Polegamy tylko na informacji, którą oni nam dostarczają, a ta informacja dawała AAA i co nam zrobicie, nie? I mimo wszystko mamy do nich pretensje, że nie zrobili tego, co powinni i zmieniliśmy system dostarczania informacji od wytwórców instrumentów finansowych do agencji ratingowych po kryzysie 2008 roku. Przy czym on też jakby wcześniej też był zmieniany, to nie jest tak, że się taki narodził w neolicie i został do 2008. Więc jakbyśmy popatrzyli na jakby, to próbuję powiedzieć, że to, co Karolina nazywa emocjami, że to są jakieś rzeczy, które musimy cały czas w społeczeństwie docierać. Nie? I ta rola takiego kogoś jak ja w sensie ekonomisty, teraz wracam do swojego podstawowego zawodu naukowca, trochę polega na tym, żeby wytłumaczyć, na czym polegają konsekwencje wyborów, których się dokona. Ale jeżeli ktoś dokonuje wyboru, że chce mieć takie państwo, w którym się nie przestrzega prawa, i tak głosuje, to co może zrobić z tym ekonomista? No niewiele, nie? Co może z tym zrobić filozof? No może wytłumaczyć, jakie to będzie miało... Co może zrobić z tym socjolog? Może wytłumaczyć, jakie to będzie miało znaczenie dla zaufania. Ale jakby w pewnym momencie nasza rola polega tylko i wyłącznie na wyjaśnieniu dokładnie pomiędzy jakimi alternatywami się wybiera, a nie na tym, żeby wpływać na te alternatywy.
No Lasia, to znaczy, że ten pociąg jedzie, jest rozpędzony i co będzie dalej?
To takie grube pytanie.
Takie grube pytanie, no ale wszyscy się na tym zastanawiamy. Ja słyszę cały czas, wiesz, słyszę inne osoby z Rady Polityki Pieniężnej, które mówią 20,4 do końca roku inflacja.
Ale poczekaj, bo Joanna nam powiedziała, czy ja dobrze zrozumiałam, że teraz ta inflacja jest bardzo wysoka, częściowo też dlatego, że ludzie ruszyli do sklepów, żeby wydać swoje pieniądze, póki nie jest bardziej wysoka.
Chyba, że będzie Turcja.
Ale że przyjdzie rok 2023 i z efektu bazy, o którym mówiłaś, wynika, że nie będzie już takiego wzrostu.
Chyba, że będzie Turcja.
Chyba, że będzie Turcja i tutaj właśnie, bo jeśli się unosi tutaj duch foru i Leszka Balcerowicza.
Potem przyjdzie, rozumiesz, z jakimś PAP albo innym Bloombergiem i będzie puszczał taki ten, że ja powiedziałam, że będzie Turcja.
Nie, ale jeśli mogę tutaj wyjąć jednak takiego ducha Leszka Balcerowicza albo foru i zapytać, a czy tutaj będzie druga Turcja, tak?
No bo czy to będzie 20 pytanie. Czy wiesz, no słucham tych prognoz i po prostu, no wiesz, okej, mówisz, że powinniśmy ponosić konsekwencje a ustroju, w którym żyjemy, który jest demokratyczny i wybieramy takich, a nie innych polityków do tego, żeby rządzili, jak już wybraliście, to co, to patrzcie, jak to wszystko, jak ten pociąg jedzie?
Znaczy, ja, to jest moje pytanie do ciebie, nie moje stwierdzenie, że tak jest, nie? No to co mogę powiedzieć jako naukowiec, to że jak podważysz zaufanie do tego, że bank centralny stoi na straży stabilności cen, to je podważyłeś.
Ale on sam to podważył.
Wszystko jedno, kogokolwiek stawisz jako podwaliczny tego zdania, to zaufanie zostało podważone, jego już nie ma. I co?
No właśnie, i co? To ja się ciebie pytam, co no dalej?
No bo w takim prostym społeczeństwie, w sensie nie oceniając, czy ono jest dobre, czy złe, tylko w takim prostym społeczeństwie, jak ktoś podważa jakieś coś, co dla społeczeństwa jest ważne, to ponosi tego konsekwencje. Rozumiem, że tutaj cały czas mówimy o jakimś określeniu, gdzie jest nasza odpowiedzialność i za co, tak? Ustawodawca tak sobie wymyślił ten świat, że nikt nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie celu.
Mm-hmm. No ale co sądzisz?
Więc może nowy ustawodawca musi sobie wymyślić coś nowego, nie? Znaczy, wyobraź sobie, jak chcesz wrócić z takiej dalekiej podróży, że jesteś w takiej podróży, że odjechałaś od celu inflacyjnego bardzo daleko i jak z niej społecznie wracasz, nie ekonomicznie.
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, które chyba sobie wszyscy zadajemy. To znaczy, właśnie taki zwykły obywatel, jak ja, obywatelka, zadaję sobie takie pytanie, zaraz, to gdybyśmy nawet mieli założyć, że z tego wyjdziemy, to jak ma to wyglądać? Czy to znaczy, że ceny już takie zostaną, takie jakie są, a my mamy jakoś sobie z tym poradzić i może niektórym wzrosną pensje, a innym nie? I następuje wtedy takie przetasowanie społeczne dobrobytu, którym dysponujesz albo nie? Czy też to jest tak, że ceny mają wrócić do jakiegoś pułapu? Jak się kończy inflacja?
No ja ci mogę powiedzieć, albo jak się kończy
inflacja, która przekroczyła ten cel.
Powinna wrócić.
Ale jest szansa na to? Ale inflacja czy ceny? Co innego, prawda?
Znaczy ceny nie wrócą do poziomu, który był, no bo ta inflacja się już wydarzyła. Natomiast przyszłe wzrosty cen mogą być tak niskie, jak tego społeczeństwo oczekuje. No realne pytanie, które sobie zadajemy w sensie na teraz. I to nie jest pytanie, na które ja mogę odpowiedzieć, to jest pytanie, na które wy możecie odpowiedzieć. Nie? To jest... jak wrócić z tej dalekiej podróży, no. Bo powiedzmy, wyobraź sobie taki świat, hipotetyczny, że z jakiegośkolwiek powodu na koniec 2020 x roku, gdzie x jest dowolną liczbą, inflacja będzie wynosiła 2,5. Czy to jest dla ciebie koniec tej opowieści?
Nie, bo to jest opowieść o stabilizacji. To jest to, co cały czas tutaj mówisz, że to jest pytanie o to, jak to zrobić, żeby rzeczywiście bank centralny był odpowiedzialny, tak? Czyli to jest pytanie w sumie, które sobie wszyscy zadajemy od 7 lat w Polsce. Jak to się stało, że wymyśliliśmy taką fajną, liberalną demokrację, mamy taką konstytucję, ale gdzieś brakuje w tym wszystkim bezpieczników ważnych, tak? Takich jak na przykład kwestia ponoszenia odpowiedzialności za łamanie konstytucji, ponoszenia odpowiedzialności przez, nie wiem, prezesa banku centralnego.
Ja nie wiem, czy to, wiesz, w tej chwili jest dobre miejsce, żeby mówić, kto jest za co ma odpowiadać, ale na przykład w takim kawałku, który mnie dotyczy, w ustawie jest napisane, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej nie mogą zarabiać w żaden inny sposób niż jako pracownicy, nauczyciele, akademicy z praw autorskich. No w sensie, że jest określone, w jaki sposób można zarabiać. Nie w jakim typie instytucji, tylko w jaki sposób można zarabiać. I taki jest przepis tej ustawy. I nie ma, a jak nie, to co? I ja nie próbuję w tej chwili powiedzieć, że zamierzam sprawdzać, co się wydarzy, jak on zaczyna zarabiać inaczej. Nigdy w życiu nie zarabiałam inaczej, nie mam takiej potrzeby. Ale niż to, co definiuje ustawa, tak? Ale ustawodawca, kiedy wymyślał te wszystkie przepisy, nawet tak trywialne jak przepisy, z jakiego tytułu może osiągać dochód członek RPP, uznał, że wszyscy się będą pilnowali normy. Tak wewnętrznie się będą pilnowali. Będą z wewnątrz zmotywowani do tego, żeby osiągać te wszystkie cele. I być może...
Bo ludzie są dobrzy, nie? Takie założenie leżało u podstaw tego.
Już byś musiała rozmawiać z tymi, którzy pisali te przepisy.
No ale musiało chyba tak być, nie? Filozoficznie.
Ale wiesz, znaczy z drugiej strony, znaczy wszyscy mówią, że piszesz prawo, jak zakładasz, że się nie dogadasz.
No tutaj właśnie na odwrót.
Ale wiele z tych przepisów zostało napisanych na zasadzie... Wszyscy się dogadujemy, że taka jest norma. Taki jest sens tych przepisów. Jest. Wszyscy się dogadujemy, że taka jest norma. A nie jak wyegzekwować normę.
No dobrze, ale to w takim razie mamy całą tę sytuację. Mnie bardzo nurtuje kwestia tego, co będzie dalej. To znaczy, jakie są... zastanawiasz się nad przyszłością, prognozujesz, masz do tego wiedzę, instrumenty, umiesz to robić. Jak to widzisz? Czy istnieje twoim zdaniem szansa, że w ciągu najbliższego roku rzeczywiście uda się wrócić do celu inflacyjnego zapisanego w ustawie budżetowej na przyszły rok?
Nie, takiej szansy nie ma. Ale też to jest jeden z największych takich, jak się mówi, misconceptions, w sensie błędnych tych o ekonomii. Ekonomia nie jest nauką prognozowania, tylko prognozowania warunkowego. My ciągle konstruujemy zdania, jeśli coś, to coś, a nie coś się wydarzy.
Nie, no ale jeśli co, to co? Ja to chcę wiedzieć. Co trzeba zrobić, żeby wrócić do... Ile mamy teraz ten cel inflacyjny w budżecie?
On jest zawsze... Cel inflacyjny nie jest w budżecie. Cel inflacyjny...
Czy ustawa budżetowa co przewiduje?
Ustawa budżetowa chyba zakłada 9,8 na przyszły rok. Mhm. Czyli zdecydowanie poniżej tego, co ktokolwiek inny zakłada. To jest skądinąd bardzo ważne, bo jak minister finansów założy niższą inflację niż faktycznie się zrealizuje, to będzie miał wyższe przychody w budżecie niż się faktycznie zrealizuje.
Czyli to się opłaca w pewnym
dla
sensie.
Dla ministra finansów. Mhm. Tak, to jest jeden z głównych powodów, dla których polityka pieniężna została oddzielona od polityki fiskalnej. Teraz minister finansów zawsze zarabia na inflacji. W związku z tym jest trochę jak wilk czy tam lis w kurniku, tak? Nie byłby w stanie jej przypilnować. Mhm. Dlatego wyniesiono we wszystkich społeczeństwach rozwiniętych prowadzenie polityki pieniężnej poza kontrolę ministra finansów i premiera, wszystko jedno, jakbyśmy tego nie nazwali, po to, żeby właśnie zapewnić jej wiarygodność. Nie da się tych ludzi odwołać po to, żeby zapewnić jej wiarygodność, żeby oni byli pod presją, że no proszę pana, backup nam jest potrzebny wyższy albo bezrobocie niższe, musicie coś z tym zrobić. Nie? To była ta zasada. Przecież banków centralnych nie było do początku XX wieku. A pojawiły się po to, żeby zapewnić wiarygodność polityce pieniężnej i po to, żeby już w sensie pierwszy minister finansów, który zrozumiał doskonale sens tego, co powiedziałam, nazywał się Mazarin i zbankrutował państwo Francji, żeby nie musieć spłacać długów państwa Francji, tak? Więc to są wszystko historyczne jakby, czy wnioski, które powyciągaliśmy z historii. Tak? Natomiast więc na pewno nie ma takiej szansy, żeby się wydarzyła inflacja w celu w 2023 roku. Nie ma takiej szansy. Niskie założenia dotyczące inflacji w budżecie są korzystne dla ministra finansów. A czy mówiłyśmy?
Mówiłyśmy o tym, co powinno być zrobione twoim zdaniem, żeby obniżyć tę inflację.
No, bank centralny ma jeden instrument.
Stopy
procentowe. I oczywiście polityka fiskalna może być proinflacyjna albo antyinflacyjna, ta, którą mamy dzisiaj. W każdym razie w zapowiedziach jak na razie jest raczej proinflacyjna niż antyinflacyjna. To się ładnie nazywa policy mix, czyli dopasowanie tego, co robią w Warszawie dwie strony ulicy Świętokrzyskiej dla państwa spoza Warszawy. Jesteśmy prawdopodobnie jedynym krajem na świecie, gdzie minister finansów jest vis-a-vis banku centralnego, a bank centralny jest vis-a-vis ministra finansów. Ale no, policy mix, czyli to, żeby jedna polityka nie szkodziła drugiej. Kiedy polityka fiskalna jest proinflacyjna, czyli na przykład zwiększa transfery albo obniża podatki, polityka pieniężna podnosi stopy procentowe, to skuteczność podnoszenia tych stóp procentowych jest mniejsza. Zostawiasz ludziom więcej pieniędzy w kieszeni, to co za różnica, że im dajesz wyższe odsetki, żeby oni nie wydawali, bo oni dostali większy dochód. Tak?
Cały patent powinien polegać na tym, że mamy mniej pieniędzy, więc mniej wydajemy, więc inflacja nie rośnie, tak? Na mój głupi, prosty rozum.
Niekoniecznie mniej pieniędzy, ale pieniądze, które mamy, powinny rosnąć wolniej niż na dzisiaj rosną ceny. Jak pieniądze, które mamy, będą rosły wolniej niż na dzisiaj rosną ceny, to siłą rzeczy w przyszłości wydamy mniej niż wydajemy dzisiaj. Tak? I teraz widzimy to już w dochodach osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw od 5 miesięcy chyba. Wynagrodzenia rosną znacznie wolniej niż inflacja, więc w ich portfelach z pracy zostaje mniej. W osobach, którzy pracują poza sektorem przedsiębiorstw, czyli sektor publiczny, małe przedsiębiorstwa, tam wynagrodzenia w ogóle rosły dużo wolniej, więc w ich portfelach realnie zostawało, czy przyrastało mniej pieniędzy. Natomiast pojawiają się transfery, czyli środki, które trafiają do gospodarstw domowych z innych tytułów. No i jeśli te transfery, które trafiają do gospodarstw domowych z innych tytułów kompensują to, że zarabiamy, że nasze dochody rosną mniej, nie że zarabiamy mniej, tylko że rosną wolniej nasze dochody, no to się ją rzeczy, nasz popyt dalej będzie rósł.
A ja mam jeszcze takie jedno grube pytanie.
Macham strasznie rękami i wiem, że to jest trudne do pojęcia.
Nie. Bardzo, to jest wszystko bardzo dobrze, tylko powolutku...
To nie jest wszystko bardzo dobrze.
Nie, dobrze, znaczy w sensie machania rękami jest dobrze, ale tylko to. Bo mamy takie napięcie tutaj, bo z jednej strony trochę zaczyna nas gonić czas, a z drugiej strony ja jeszcze mam jedno grube pytanie. A Kasia też ma jeszcze jedno grube pytanie i nie wiem, czy zdążymy je rozpakować, ale spróbujmy.
Jeszcze nie zadałam wam żadnego pytania. Czy zadałam, ale mi nie odpowiadacie.
Ale po co nam masz zadawać pytania?
Ja jestem ciekawa waszych odpowiedzi.
A, no dobrze, to może zróbmy na końcu coś takiego, że będziesz zadawać nam pytanie albo pytania. Nie, ja zapytam takie zupełnie naiwne. Posłuchajcie, dużo słyszymy w mediach o tym, że Polska nie otrzyma pieniędzy z KPO, ani też nie dostanie zwrotu za inwestycje z Unii Europejskiej i że to jest 100 miliardów euro. I co ja mam o tym jako obywatelka myśleć? Czy to jest katastrofa? Nie poradzimy sobie z tym. Polska wejdzie w taki kryzys, że po prostu no, będzie tutaj bardzo, bardzo trudno. Czy też bez tych pieniędzy jakoś sobie damy radę? Jak to właściwie jest? Grube pytanie.
Nie, ono jest cienkie bardzo.
Cieniutkie, dobra.
Tak, bo... Jest stare, staropolskie powiedzenie o mierzeniu sił na zamiary. Jak masz ambicje bycia państwem europejskim, które się rozwija w takim tempie jak wszystkie pozostałe i dostarcza ludziom jakości życia, takiej jak inne europejskie państwa, no to masz problem. Ale może nie masz takich ambicji. To jest wybór społeczny, nie twój, nie mój, nie Kasi, tylko społeczny. Więc te pytania, które zadałaś, jakiś dramat, albo kryzys, albo tragedia, nie. To znaczy w sensie nie. To jest tylko pytanie o nasze możliwości i opcje rozwojowe. I
o poprzeczkę. Gdzie ją wieszamy?
Mówię tylko, oczywiście ironicznie, ale tak, to jest tylko to pytanie. To nie jest... Na pewno będzie negatywny wpływ tego wszystkiego na kurs. Słaby kurs złotego nas zubaża. Relatywnie. Trudniej będzie pojechać na wakacje i droższe będą rzeczy, które będziemy importować. Bezsprzecznie. A to nie jest dramat. Nie jesteśmy krajem u progu kryzysu i powtarzanie komukolwiek, że tak jest, w mojej ocenie demagogiczne. Natomiast jesteśmy na pewno krajem, który lekkodusznie podchodzi do wykorzystywania szans rozwojowych.
Tak, to jest dobra odpowiedź na moje pytanie. Wszystko zrozumiałam.
Dziękuję. No tak, ja też wszystko zrozumiałam, ale w ogóle mnie to jakoś nie pocieszyło. Ale może my nie jesteśmy tutaj po to, żeby się pocieszać.
To miałaś jeszcze takie globalne pytanie.
Globalne pytanie, tak. Właśnie tak się zastanawiam. W sumie Anna miała rację, bo na początku się zastanawiałyśmy, jak uporządkować tę rozmowę. No i mnie nurtuje kwestia ekonomii przyszłości. To znaczy, wiesz, w jakim modelu będzie się myślało o tym dalej. Tylko z tego, co ty mówisz, ja mam wrażenie takiego twojego... Jakby to powiedzieć, narastającego zniechęcenia i trochę mówisz, tak sobie państwo wybrali, to tak państwo mają teraz. Nie chcą państwo szans rozwojowych, no nikt nie powiedział, że się trzeba rozwijać przecież, prawda?
Wiesz co, ja jestem z trzech powodów w trudnej sytuacji. Po pierwsze, RPP nie może recenzować rządu. Na tym polega niezależność, że siebie nawzajem szanujemy i byłoby złym... Ja bym sama nie chciała akceptować sytuacji, w której się te granice przekracza, więc drugie co, to mam takie poczucie, że przynajmniej część moich kolegów odbierana jest, jakby mówili ludziom, co trzeba albo czego nie trzeba, jak należy, czego nie należy. To nie jest taka nauka. My jedyne, co możemy realnie powiedzieć, to jest, jakie będą konsekwencje wyborów, których się dokonuje. Ale te wybory są zawsze po stronie ludzi. To państwo są po coś demokratyczne. Nie są po to demokratyczne, żeby naukowcy, dowolni naukowcy, szczególnie tacy, którzy nigdy nie są w stanie w żadnej sprawie wypracować konsensusu, o czymkolwiek decydowali. Merytokracja znaczy, że dostarczasz wiedzy, a nie, że decydujesz za kogoś. A jeśli chodzi o zniechęcenie, to... ja mam bardzo dużo optymizmu w sobie, że się uda teraz muszę dobrać słowa precyzyjnie, że mi się uda wypełniać moją misję w taki sposób, żebym sama nie miała do siebie pretensji.
Ale wierzymy w to.
Jest
mamy,
to wiara.
Mamy
tak? Na to stać się człowiekiem wierzącym.
Wiara, oczekiwanie, nadzieja, czyli wracamy znowu do takich ciężko wymiernych kategorii.
Troszeczkę. Joanno, miałaś do nas pytanie.
Tak, bo ja...
Słuchaj, to jest twoja
mój
szansa.
Mój czas.
Teraz.
Super. Bo ja bym chciała się dowiedzieć, jak się określa granica odpowiedzialności?
Etycznie? Czy wiesz co, no to jest... Ja ci opowiem teraz tak, jak ty odpowiadasz, że jest bardzo wiele modeli filozoficznych, jeżeli chodzi o kwestie związane z odpowiedzialnością. Mnie ostatnio bardzo dobry wykład zrobiła na ten temat pani profesor Monika Płatek, mówiąc o kodeksie Hammurabiego, który, jak pamiętacie, mówił, że oko za oko, ząb za ząb w kwestii odpowiedzialności. I ona mi mówiła, że to jest świetne prawo, dlatego że ono jest bardzo konkretne. Po pierwsze, to jest jasno powiedziane. Po drugie, to jest powiedziane bardzo wyraźnie, co za co. Jest zdefiniowane. To jest tak, jak wiesz, po prostu masz wyznaczoną formę odpowiedzialności i wiadomo, że skoro oko za oko, to ja cię nie zabiję za to, że ty mi wybiłaś oko. To nie jest życie za oko.
To jest jakaś zasada współmierności.
Bardzo konkretna zasada współmierności. No i oczywiście, jeżeli chodzi o te kwestie związane z odpowiedzialnością, to jest już, wchodzimy na grunt filozofii prawa. Natomiast w filozofii moralnej no często się myśli o tej odpowiedzialności jako czymś, co jest, powiedzmy, inherentne, jest wewnętrzne, jest czymś, co mamy gdzieś tam w sobie w kategorii, nie wiem, obowiązku moralnego kantowskiego. Tylko jeżeli nie wypełnisz obowiązku moralnego u Kanta, to nie wypełnisz obowiązku moralnego. Nie ma kary za to.
Jak na przykład ktoś jest głupi i nie rozumie swojej odpowiedzialności, to ponosi winę, czy nie?
To jest takie pytanie, które, jak dziś pamiętam, zadawał profesor Szawarski na egzaminie z etyki pod koniec kursu etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Czy prezydent Stanów Zjednoczonych ma prawo do głupoty? To jest dokładnie to pytanie. To znaczy, czy mamy prawo do tego, żeby być głupi i nie rozumieć swojej odpowiedzialności? No, w pewnym sensie mamy, ale w takiej sytuacji państwo powinno służyć jako zestaw instytucji, które rozliczą taką osobę. Tak, prezydenci zdarzają się głupi, ludzie zdarzają się głupi i decydenci też zdarzają się
trochę
głupi,
tak, jak wiesz,
ale liczymy na to, że państwo będzie działało tak, żeby potem ich z tego rozliczyć, jacykolwiek by nie byli.
No to jest tak, jak wiesz, z tym, że nieznajomość prawa cię nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.
Absolutnie.
To, że jesteś głupia, że czegoś nie wiesz, ale popełnisz błąd, na przykład nigdy nie obiło ci się o uszy, że nie należy kraść, w związku z tym akurat ukradłaś, no i podlegasz karze normalnie za kradzież. Tylko po to muszą funkcjonować pewne normy społeczne, tak? I to jest pytanie, czy jesteśmy w sytuacji, w której mamy do czynienia z zanikiem tych norm, z taką anomią, na ile ona jest głęboka, czy też jeszcze coś tam funkcjonuje, bo jeżeli funkcjonuje, no to w demokracji istnieje szansa na to, że można pewne rzeczy zmienić poprzez cyklicznie powtarzające się wybory, tak? I można wtedy wrócić do pytania o odpowiedzialność.
No tak, bo to jest tak, jak pięknie John Keane ostatnio mówił, że demokracja to jest jak przeniesienie do innego systemu politycznego tej opowieści Kantorowicza o dwóch ciałach króla. Tak jak w monarchii były dwa ciała króla, to znaczy było to fizyczne ciało, ale też to ciało, które było ciągłością tego państwa, tej monarchii, tak te instytucje w państwie demokratycznym są tym ciałem, tym drugim ciałem. I to one, a nie ci fizyczni ludzie, którzy są obsadzeni na tych instytucjach, mają właśnie pociągać do odpowiedzialności.
Ale myślę, że tutaj spójność tego systemu, prawda? I w ogóle jakby tożsamość państwową też.
Ja myślę, że tutaj trzeba byłoby właśnie rozgraniczyć coś, co ty zaczęłaś właśnie robić. To znaczy, że jedną sprawą jest ta rozmowa o polityce, o państwie, o demokracji, o instytucjach i jak te instytucje rozkładają odpowiedzialność, jak ją wyciągają, niezależnie od charakterów ludzi, którzy sprawują te stanowiska, którzy są lepsi albo gorsi w każdej demokracji. A druga sprawa to jest rzeczywiście ta kwestia zupełnie etyczna i jednostkowa. I tutaj na pewno jest takie bardzo silne napięcie, bo właściwie żyjemy w czasach, w których chętnie rozumiemy, z jakiego powodu ktoś coś robi. Na przykład staramy się rozumieć ekosystemy, w których ludzie funkcjonują. Staramy się rozumieć, że mogą być straumatyzowani i to może wpływać na ich decyzje. A no i coś, czym ja się bardzo chętnie zajmuję, to jest staramy się rozumieć, że ludzie mają emocje i z tych emocji wynikają różne decyzje i bardzo często błędne, a czasem słuszne decyzje. Ale jak tego wszystkiego nie napełnimy tym, o czym wspomniałaś ty, Kasiu, to znaczy tym obowiązkiem albo inaczej wartościami moralnymi, no to jest puste wszystko.
Poza tym wiesz, no nie możesz, jeżeli będziemy mieć państwo, które będzie funkcjonowało w oparciu o czyjeś emocje, to na pewno nie będzie ustrój demokratyczny, tylko to jest jakaś forma tyranii.
To jest super ciekawe. Mnie się wydaje, że zawsze demokracje funkcjonują na podstawie emocji, tylko to jest pytanie, które emocje i czym związane.
No i czy one są najważniejsze?
Tak,
czy
to znaczy, że ta tyrania się zaczyna wtedy, kiedy tych instytucji już
dokładnie,
nie ma.
Kiedy emocje jest takie szaleństwo. Ważniejsze niż tak. Instytucje. Nie? Mm-hmm. Nie wiem, czy odpowiedziałeś na twoje pytanie.
Nie wiem, czy to jest odpowiedź.
Nie, dla mnie to jest super ciekawe, nie? Bo jedna rzecz to jest to, że jakby mam jakiś model, coś może mi powiedzieć, ale druga rzecz to jest to, że ekonomiści są troszeczkę jednak wybrakowani, jeśli chodzi o umiejętności społeczne. I ja na przykład
to chodzi ci o to założenie, że ludzie są racjonalni.
Nie, że my za bardzo wierzymy często w nasze modele.
Ale racjonalność nie wyklucza istnienia emocji. Racjonalność jest wyłącznie założeniem, że ludzie określają swoje cele i że do nich dążą, aby je osiągnąć. Starają się wybierać takie środki, żeby osiągnąć te cele. No więc to nie mówi nic o tym, że mają być nieemocjonalni.
No więc ja jednak właśnie no, nie wiem, czy się tak... Ja muszę sobie pomyśleć o tym wszystkim, co powiedziałeś, ale zadałam to pytanie też poza tym, że jakby sytuacja jest jaka jest, każdy widzi, ale... Ja gdzieś czasem jestem w jakiejś telewizji czy coś, to potem zazwyczaj piszą ludzie maile. Ponieważ nasze adresy uniwersyteckie są łatwe do znalezienia, to po jakimś takim telewizyjnym czymś mogę dostać i 100, i 120 maili. Poza takimi mailami, że mam wyjeżdżać z tego kraju, bo nie ma tu dla mnie miejsca, których jest zawsze jakiś tam odsetek, no to zostaje jakieś ładne kilkadziesiąt maili, które najczęściej są od kredytobiorców, którzy próbują mi przekazać, że ja nie rozumiem ich ciężkiego losu. I ja na te maile wszystkie odpisuję. Siedzę do nocy i odpisuję, smusowałem na każdego maila osobno, tłumacząc, że to nie jest tak, że mamy na stole opcję, w której cierpią kredytobiorcy i nie cierpi nikt inny i wszystko jest dobrze. I opcję, w której nie cierpią kredytobiorcy i nie cierpi nikt inny i wszystko jest dobrze. Nie ma takiej opcji na stole. Jest tylko taka opcja, w której całe społeczeństwo ponosi koszty wysokiej inflacji. I niestety, jedynym sposobem uniknięcia czy zredukowania tego kosztu, im dłużej to będzie trwało, tym ten koszt będzie większy, jest podnoszenie stóp procentowych, co siłą rzeczy obciąży tę część osób, która jest kredytobiorcami. To nie są tylko osoby, też przedsiębiorstwa. I tak odpisuję na spokojnie, z mozołem, tłumacząc jakby do każdego jego teraz tylko grupuję te maile w tej opieści. I to, co mnie zaskakuje, to, że chociaż te maile, które ja dostaję w pierwszej kolejności, są często bardzo emocjonalne, bardzo... No, nie są przyjemne często, są takie napakowane wielką niechęcią do świata i do tego stresu, który jest związany z tym, że ktoś ma kredyt i boi się, że go nie będzie mógł spłacać, to na ten mój e-mail przychodzi dużo odpowiedzi i wiele z nich jest już bardzo spokojna, stonowana, konkretnie o faktach. Niektórzy coś dopytują, niektórzy przedstawiają jakieś swoje sytuacje finansowe, proszą o poradnictwo, no to, może nie mogą udzielać takich rad, ale mówię, gdzie się skierować, że jakby naprawdę wystarczy jeden e-mail, żeby przejść z tych emocji na super wysokim C do rozmowy o konkretach, których nikt już nie ma do mnie, w każdym razie nie wyraża takich spersonalizowanych pretensji. No, doszło do sytuacji kompletnie absurdalnej, w której ja, osoba, która ani razu jeszcze nie miała szansy zagłosować za podwyżką stóp, gdyż albowiem nie było żadnej podwyżki stóp, jestem nagle twarzą podnoszenia stóp procentowych, po prostu. Ale więc jakby te emocje są strasznie silne na początku, one są jakby nieważne, że inni będą cierpieć, ja będę cierpieć, czyli pozbawione jakichś takich... I ja odpowiadam na to za każdym razem tylko w swoim obszarze, tylko jakby... I nagle... Rozmawiałyśmy o bańkach, czy je się da odessać. Ta się wydaje super prosto do odessania, tylko po prostu musimy porozmawiać o tym, jakie opcje są na stole, jakich nie ma, bo ich nie ma. I przejść jakby z poziomu super wielkiej bańki emocji do konkretów. I to naprawdę działa.
To jest bardzo niesamowite.
No to też się zobacz wiąże z tym, że po prostu wykonujesz ten wysiłek i bezpośrednio osobiście
odpowiadasz. Ktoś policzył, że to jest 700 kilkadziesiąt maili w ciągu ostatniego miesiąca.
No i to jest niewiarygodna praca, Janne, ale to ty to robisz. I ja myślę, że w ogromnym stopniu te emocje wynikają z braku poczucia bezpieczeństwa, z tego, że nam się opowiada bardzo różne historie. To są rzeczy trudne, wiesz. Ja mogę czuć tylko tępe przerażenie w większości wypadków, bo też gdzieś pewnie sama sobie odmawiam prawa do zrozumienia pewnych mechanizmów. Słyszę o tym, że wszystkiemu jest winna najpierw pandemia, potem wojna, że właśnie ta odpowiedzialność, o której tutaj mówisz, czy mówimy, jest przesuwana gdzieś zupełnie poza granice Polski, czy poza granice ludzkiej sprawczości. jak ktoś rzetelnie rzeczywiście odpowie, to jest zupełnie inna sytuacja.
Tak mi się też wydaje i to jest chyba kwestia też komunikacji, to znaczy właściwie to, co ty powiedziałaś, to, że potrzebujemy komunikacji i nie wiem jeszcze, jak to zrobić, ale nie na takim poziomie komunikacji odgórnej, tylko może jakiejś próby rozmowy po prostu z tymi konkretnymi osobami, bo żyjemy w takich czasach, że każdy ma dostęp do tego maila czy do tych mediów społecznościowych i każdy potrzebuje być może jakiejś osobnej informacji dla siebie. Proszę Państwa, kończymy na dzisiaj. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Bardzo dziękujemy Joannie Tyrowicz za to, że wspięła się z nami na K2.
Ja dziękuję za zaproszenie.
Bardzo dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, za wszystkie pytania. I Tobie dziękuję, Kasiu, jak zawsze, za wspólną spinaczkę. A Państwa zapraszamy, tak jak zawsze, do odwiedzania nas na naszym kanale YouTube. I tam proszę Państwa, żebyście Państwo tę łapkę do góry, żebyście ją naciskali, a także szerowali, jeżeli uważacie, że to ciekawe rozmowy. No i oczywiście, jak już nie chcecie nas oglądać, bo też nie musicie nas wcale oglądać, to zapraszamy też na Państwa ulubioną platformę podcastową, a my tam na pewno już jesteśmy. I do zobaczenia za 2 tygodnie.